Chcę dzisiaj jeszcze w tym tygodniu jeszcze raz pieśni nad pieśniami. Potem znowu zrobimy przerwę od pieśni. Ale dzisiaj chcę jeszcze poczytać dalszy ciąg 6 rozdziału od 11 wiersza do 7 rozdziału 10 wiersza. Taki może trochę dłuższy fragment. Posłuchajcie. Strona 747. W przekładach tak zwanej popularnie zwanej Brytyjki. Stąpiłem do ogrodu orzechowego, aby zobaczyć młode pędy w dolinie, aby zobaczyć, jak kwitnie szczep winny, jak pączkują drzewa granatu. Nie miałem pojęcia, że tam była córka mojego ludu, która mnie uszczęśliwiła. Pląsaj, pląsaj, Sulamitko, pląsaj, pląsaj, abyśmy cię mogli oglądać. Co chce cię oglądać na Sulamitce, gdy zatoczy korowód? Jak piękne są twoje kroki w sandałach, córko książęca. Wypukłości twoich bioder są jak naszyjnik, dzieło rąk mistrza. Twoje łono to okrągła czasza, niech w niej nie braknie wina. Twoje ciało to stóg pszenicy, okolony liliami. Dwoje twoich piersi jest jak dwoje sarniąt, bliźniąt gazeli. Twoja szyja jest jak wieża z kości słoniowej, twoje oczy jak stawy w Heszbonie przy bramie Batrabim. Twój nos jak baszta Libanu, która patrzy w stronę Damaszku. Twoja głowa jest jak karmel, a włosy twojej głowy jak purpura. Król jest zaplątany w twych lokach. Jakże jesteś piękna i jakże pełna wdzięku, miłości przerozkoszna. Twoja postać podobna jest do palmy, twoje piersi do winogron. Pomyślałem, wespnę się na palmę, zerwę wiązkę jej daktyli. Niech mi będą twoje piersi jak winogrona, a tchnienie twoich nozdrzy jak woń jabłek, a twoje podniebienie jak wyborne wino, które gładko spływa, zwilżając wargi i zęby. Do tego miejsca. Piękna poezja, jedna z najpiękniejszych w historii literatury zapewne, myślę, ale też niesamowite przesłanie. I mam nadzieję, że dzisiaj stanie się ono nam bliższe spośród może zawiłych, jak dzisiaj dla nas, niektórych tutaj spraw, które są tutaj przedstawione. Jest to też zarazem tak swoją drogą, jeden z, przynajmniej wiersz 11, 12 i 7, z 7 rozdziału pierwszy wiersz, które są najtrudniejsze w przekładzie, jeśli chodzi o to, jak je przełożyć na język polski. Więc po pierwsze czytamy, że stąpiłem do ogrodu orzechowego, aby zobaczyć młode pędy w dolinie, aby zobaczyć, jak kwitnie szczep winny, jak pączkują drzewa granatu. I tutaj jest pierwsza wątpliwość takiej natury, że nie do końca wiadomo, komu przypisać te słowa. Czy oblubienicy, czy oblubieńcy, oblubieńcowi. Większość przykładów przytacza te słowa, odnosi je do tego, że wypowiada je oblubienica. Więc ona wstępuje do ogrodu orzechowego, aby zobaczyć młode pędy w dolinie, aby zobaczyć, jak kwitnie szczep winny, jak pączkują drzewa granatu. Czy jest to czas zawiązywania się, kwiecia, owoców i tak dalej, czas wiosny, to wiecie, tak jak pewnie po zimie, chociaż tam akurat w ziemi izraelskiej nie ma takiej zimy jak u nas, ale wiecie, jak u nas tak po zimie ta świeża zieleń, jak cieszy oczy, tak? Kto z was nie lubi tego? Jak się to tak wiosna się budzi do życia, tak to cieszy oczy. Ale tutaj jest coś więcej, myślę też, że ona idzie do ogrodu, bo chce doglądać. Ona się troszczy o ten ogród. Ona chce zobaczyć, na jakim etapie jest rozwój roślin. I to jest pewien obraz serca, który jest nastawiony na troskę, na dbanie, na doglądanie tego, co jest. I tak jak mówiłem, że oblubienica przychodzi pewien proces rozwoju, w którym zmienia się jej podejście od tego, że na początku podchodziła do swojego oblubieńca, że on jest dla mnie, jest taka bardzo trochę, można powiedzieć, w pewnym sensie egocentryczna, to teraz, dojrzewając, coraz bardziej myśli o tym, że ja należę do mojego miłego. Czyli odnosząc to do tego, że obraz ogrodu jest obrazem Kościoła też. Rola czy budowla są obrazami Kościoła. Ona jest kimś, kto jest zaczyna być nastawiony na służbę. Służbę ludziom. I przechodzimy też w naszym takim rozwoju, jeśli chodzi o nasze podejście do służby, z takiej postawy, co Kościół może mi dać, do postawy, co ja mogę dać Kościołowi. Nie, że Kościół dla mnie, ile ja mogę z niego wziąć, ale co ja mogę wnieść. O ile na początku jest to jak najbardziej słuszna i dobra postawa, że kiedy człowiek się nawraca, to rzeczywiście Kościół ma wiele do dania. I jest to podejście, tak, że co Kościół może ci dać? Może ci dać. wzrost i tak dalej, wiele, wiele dobrych rzeczy. Ale kiedy właśnie wzrastamy, to przychodzi czas, kiedy to my powinniśmy być tymi, którzy biorą odpowiedzialność, którzy interesują się, troszczą się, zabiegają o to, żeby był rozwój. Wiersz 12 mówi tak, i to jest jeden z najtrudniejszych wersetów, jeśli chodzi o przetłumaczenie. I myślę, że Biblia Brytyjskich, o tak właśnie jak Darek mówi o tym, że ten nowy przekład, gdzie też wiedza, jeśli chodzi na temat języków biblijnych, jest coraz większa i myślę, że jest coraz precyzyjniejsze oddawanie też tego, o czym mówią hebrajskie słowa, czy aramejskie, czy greckie. Otóż nie miałem pojęcia, że tam była córka mojego ludu, która mnie uszczęśliwiła. Tak naprawdę to jest jakby... Przekład, ten tutaj w Brytyjce, jest takim, który bardzo można odbiega od wszystkich innych przykładów. Ja wam przytoczę tylko kilka tłumaczeń. Biblia Tysiąclecia oddaje ten werset 12 tak. Niespodziewanie znalazłam się wśród wozów książęcego orszaku. Biblia Warszawsko-Praska. I nagle, nie wiem jak, poniosła mnie moja dusza ku rydwanom mego narodu dzielnego. Biblia Gdańska. Nurzem się dowiedziała, dusza moja wsadziła mnie na wóz przedniejszy z ludu mego. Także widzimy, że większość przykładów zupełnie inaczej tłumaczy ten werset, niż on tutaj jest oddany. I prawdę mówiąc, tamte przykłady są bliższe temu, co jest w oryginale. Myśl jest taka, czy coś, co łączy, że nagle, że coś się stało w duchu, nagle ona się znalazła jakby... Już nie jest w ogrodzie, ale w duchu przeniosła się w inne miejsce. Gdzie jest? Wśród wozów książęcego orszaku. Na wozach przedniejszych spośród ludu. Jest to obraz liderów, tych, którzy przewodzą. I prawda jest taka, że kiedy wzrastamy w kościele, to stajemy zawsze za przywódcami, za liderami. Łączymy się z nimi duchem. Werset 7. Werset pierwszy rozdziału siódmego. Pląsaj, pląsaj, sulamitko, pląsaj, abyśmy cię mogli oglądać, co chcecie oglądać na sulamitce, gdy zatoczy korowód. Sulamitka prawdopodobnie jest żeńską formą imienia Salomon. Tu jest, jedynie tak ona jest nazwana. Więc jest wezwana do tańca przez, tak naprawdę tu są dwa chóry. Jeden mówi, pląsaj, pląsaj, abyśmy cię mogli oglądać. Odzywa się drugi chór. Ale co wy chcecie oglądać na tej sulamitce? Zatoczy korowód. I tutaj znowu, tak naprawdę dosłowne tłumaczenie, jakby dosłownie przetłumaczyć, gdy zatoczy, powinno być, gdy zatańczy taniec obozów. A jeszcze dokładniej, niektórzy mówią, zatańczy taniec Mahanaim. To była miejscowość, gdzie Jakub, kiedy chciał wrócić do ziemi, którą Bóg mu pokazał i dowiedział się, że Ezaw przychodzi naprzeciw niego z 400 zbrojnymi ludźmi. Wszystkich ludzi, których miał przy sobie, rozbił na dwa obozy, na dwie kompanie. I tam stoczył walkę, tą słynną walkę z aniołem Pana, czy wręcz samym Panem Bogiem. Nie puszczę cię, dopóki mnie nie pobłogosławisz. I po tym wydarzeniu nazwał to miejsce, na którym to się wydarzyło, Mahanaim. Tutaj dosłownie jest użyte to słowo. To słowo Mahanaim znaczy dwa obozy, czy też dwie kompanie, dwie armie. Jest tutaj mowa o pewnego rodzaju zmaganiu. W tradycjach bliskowschodnich, jeśli chodzi o takie ślubne czy weselne zwyczaje, w niektórych narodach czy ludach do dzisiaj jest coś takiego, że narzeczona tańczy wobec dwóch chórów, taniec, który się nazywa tańcem miecza. Otóż prawda jest taka, że jeśli chodzi o Kościół, to Bóg postanowił swój Kościół, aby pokazać światu różnorodną mądrość Bożą. Na przykładzie Kościoła. Że jedni chcą widzieć, pokaż się nam, byśmy mogli cię oglądać, inni może są trochę sceptyczni, ale co wy chcecie na nie oglądać? No co wy chcecie oglądać? Tam nic ciekawego nie ma, ten Kościół. To ile zła narobił, tak? Niektórzy mówią, że najwięcej wojen to religie wywołały. Ile zła w tym Kościele miało miejsce i tak dalej. Ale Jezus powiedział, abyśmy nasze uczynki co? Czynili też przed ludźmi. Nie oczywiście nie chodzi o to, żeby na pokaz, ale żeby to, co jest w sercu, że my jako Kościół mamy być światłem, które nie ukrywa się pod korcem, tak? Ale właśnie się je wystawia, żeby wszyscy je widzieli. Po co? Aby ludzie, widząc wasze dobre uczynki, co robili? Chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. Więc zadaniem Kościoła jest tańczyć i ukazać swoje piękno. To jest pewne też zmaganie wiary, że w tym zmaganiu wychodzi piękno wiary. Wobec dwóch armii, kiedy jest być może pewne to zmaganie. Tak, jedni patrzą na Kościół z zainteresowaniem, chcą widzieć jego piękno, a inni, a co w tym takiego Kościele ciekawego jest? Ale te dwa chóry zachęcają ją do tego, żeby ona zaczęła śpiewać. I te chóry mówią tak, jak piękne są twoje kroki w sandałach, córko książęca. Trzeba nam rozumieć, że jeśli chodzi o Stary Testament, czy w ogóle kulturę biblijną, sandał na nogach oznaczał godność człowieka. Był taki zwyczaj w Starym Testamencie, że żona, która owdowiała, a jej brat nie chciał spełnić obowiązków, które prawo nakazywało względem niej, miała prawo zdjąć mu sandał, plunąć mu w twarz i od tej pory nazywano tego człowieka jego dom tego, któremu zdjęto sandał. To oznaczało, że została mu odebrana godność, że on się zhańbił. I pamiętacie, jak w Nowym Testamencie Jezus mówi i przypowieść o synie marnotrawnym, że ten syn marnotrawny wracał, taki żebrak, który musiał jeść z koryta świńskiego, także jeśli możemy sobie wyobrazić człowieka, który je w chlewie z koryta świńskiego, no to musi się bardzo upodlić człowiek, tak? Bo nikt z nas by normalnie tego nie zrobił. I kiedy on wraca, ten syn marnotrawny, co robi ojciec? Jedną z pierwszych rzeczy, które robi po tym, jak wybiega mu naprzód, ściska go i tak dalej, każe mu dać sandały na nogi. To jest pewien obraz, który mówi o tym, że Bóg grzesznikowi przywraca godność. Bóg przywraca nam godność. Jakże piękne są twoje kroki w sandałach, córko książęca, wypukłości twoich bioder są jak naszyjnik, dzieło rąk mistrza. Tak naprawdę opis, który tutaj mamy, wychwalanie oblubienicy, jest też bardzo erotyczny. Biblia się nie boi mówić o tym. A biodra się zaokrągliły. Skrabna. Skrabna kobieta z niej, tak? Wypukłości twoich bioder są jak naszyjnik, dzieło rąk mistrza. Mistrza nad mistrzami, bo samego Boga. Bóg stworzył kobietę i nie ma chyba mężczyzny, który powiedział, że nie wiedział, co stworzył. Tak? Dzieło rąk mistrza. Twoje łono to okrągła czasza, niech w niej nie braknie wina. Twoje ciało to stóg pszenicy okolony liliami. Czy jest tu odniesienie do płodności, do tego, że ona jest dojrzała płciowo, aby wydawać życie. Ona, kiedy mówi o tym, że przychodzi oglądać ogród, że widzi, jak wszystko zawiązuje się do życia, to jest czas w ich małżeństwie, kiedy już są małżeństwem i przychodzi czas na to, żeby rodzić życie, żeby dać nowe życie. To jest celem też małżeństwa, czy tego, kiedy dwoje ludzi chce mieć rodzinę. Dwoje twoich piersiąt jest jak dwoje sarniąt, bliźniąt gazeli. Twoja szyja jest jak wieża z kości słoniowej. Czyli szyja w Biblii oznacza wolę. Jej wola jest stanowcza, jest pewna. Tak jak mocna jest kość słoniowa. To nie jest chwiejna kobieta, o której się czasami, wiecie, mówi się o kobietach, że one nie wiedzą, czego chcą, tak? To nie ona taką nie jest. I musimy też rozumieć, że cały ten opis jest o tym, jaka jest natura Kościoła. Kościół nie jest chwiejny. Ty nie jesteś chwiejny czy chwiejna w Chrystusie Jezusie. Ale wola twoja, kiedy umacniamy nasz wybór i powołanie w Chrystusie Jezusie, jak mówi apostoł Piotr w swoim drugim liście, staje się jak kość słoniowa, twarda. Twoje oczy jak stawy w Heszbonie przy bramie Batrabim. Heszbon to było jedno z miast w Izraelu, które słynęło z sadzawek o niezwykle czystej, przejrzystej wodzie. Więc ten komplement mówi o tym, że twoje oczy są czyste. Nie są zmącone. Tak. Wzrok jest przejrzysty, jak czysta, przejrzysta woda, przez którą może zajrzeć głąb duszy i nie ma nic do ukrycia, bo nie wstydzi się. Ma czyste myśli. Kościół taki jest w oczach Jezusa Chrystusa. Twój nos jak baszta Libanu, który patrzy w stronę Damaszku. Bardzo wyszukany komplement. Kiedyś pamiętam Mark Gungor, jak miał ten cykl spotkań Przez śmiech do lepszego małżeństwa, mówił, że jakby tak przyjrzeć się opisowi Pieśni nad pieśniami, to by wyszła nam ciekawa kobieta. Ale taki nochal miała, nie? A on był zachwycony, nie? Ale o co tak naprawdę chodzi, myślę? Baszta wskazuje na pewne właściwości obronne, która patrzy w stronę Damaszku. Damaszek był jednym z miast dla Izraela, jednym z tych wrogich miast, skąd można było się spodziewać niebezpieczeństwa. I faktycznie w historii Izraela bardzo często najazdy różne pochodziły z tej strony. Więc kiedy tu jest powiedziane o jej nosie, to wiecie, nawet do dzisiaj funkcjonuje w naszym języku takie określenie, że ktoś ma nosa. Tak? Mówimy, że ktoś ma nos. Ktoś ma nosa. Do spraw jakiś, tak? Czyli chcemy przez to powiedzieć to, że ktoś ma wyczucie. Że ktoś wyczuje pewne sprawy, tak? Jeśli mówimy o tym symbolicznym nosie. I że Bóg nam w Chrystusie Jezusie daje zdolność rozeznania, zdolność wyczuwania spraw. W co się lepiej nie w swojego nosa nie wcinać, tak? Nie mieszać. Twoja głowa jest jak karmel, a włosy twojej głowy jak purpura. Karmel to jedna z gór słynnych w Izraelu, niezwykle też piękna. Więc on mówi do niej, że twoja głowa jest jak karmel, piękna. Włosy twojej głowy jak purpura. Król jest zaplątany w twych lokach. Nasza w Chrystusie Jezusie, to co Chrystus, kiedy na nas patrzy, to piękno sprawia, że on jest jak zaplątany w lokach naszych. To jest piękny, romantyczny obraz miłości. Nasze poświęcenie, bo włosy są w Biblii obrazem poświęcenia, sprawia, że Jezus się w nas jeszcze bardziej, jakby tak powiem, naszym poświęceniem otacza. To jest coś, co On uwielbia. Jakże jesteś piękna, jakże pełna wdzięku miłości przerozkoszna. Twoja postać podobna jest do palmy. Palma to takie drzewo, które bardzo głęboko zapuszcza korzenie. Wiecie, w jakich warunkach palmy rosną? Pustynnych. Gdzie na takie drzewo jest narażone na wiele różnych niekorzystnych warunków atmosferycznych, wiatry i tak dalej. Przez to, że palma zapuszcza głęboko swoje korzenie, jest jednym z nielicznych drzew, które rośnie wysoko i jest wyprostowane. Smukłe, wysoko wyciągnięte, w góry wyprostowane. Czyli palma jest... Widzicie też tak w Biblii, kiedy patrzymy, gałązki palmowe kładziono przed stopami Jezusa, dlatego że palma była niezwykle wytrzymałym, niezłomnym drzewem. Wiatr nie mógł jej nic zrobić. To jest pewien obraz tego, że my w Chrystusie Jezusie jesteśmy mocno zakorzenieni. Zapuśćcie wasze korzenie mocno w Chrystusa Jezusa, mówi apostoł Paweł, a wtedy nasza postawa nie będzie skrzywiona, ale wyprostowana. Smukła. W Chrystusie możemy śmiało stać prosto, nieskrzywiony, niezgarbiony, nieobciążony, do ziemi, że tak powiem, przygnieciony, ale prosto. Twoje piersi do winogron. Pomyślałem, wespnę się na palmę, zerwę wiązkę jej daktyli. Niech mi będą twoje piersi jak winogrona, a tchnienie twoich nozdrzy jak woń. Jabłek, twoje podniebienie jak wyborne wino, które gładko spływa, zbliżając wargi i zęby. Ta scena się staje coraz bardziej intymna. On zwraca uwagę na jej biodra, zwraca uwagę na jej piersi. Chce, żeby te piersi były jak winogrona, słodkie. Chce być blisko na tyle, że czuje zapach, który wychodzi z jej ust. I jest tu mowa o pocałunku. Twoje podniebienie jak wyborne wino, które gładko spływa, zbliżając wargi i zęby. Czyli bardzo piękny, romantyczny sposób jest tutaj opisane ich fizyczne zbliżenie. To, że oni jako małżeństwo cieszą się i rozkoszują się swoją miłością. Słuchajcie, tak szybko może dzisiaj trochę przeleciałem ten opis, ale dlatego, że chcę zwrócić wam uwagę na pewne rzeczy. To jest trzecia pieśń pochwalna. Początkowo tutaj do wiersza piątego to jest chór, chwali oblubienicę, ale od wiersza szóstego znowu wchodzi oblubieniec i ją chwali. To jest trzecia pieśń pochwalna oblubieńca na temat swojej oblubienicy. I wiecie, co jest dla mnie bardzo ciekawe, co wskazuje na mądrość Pisma Świętego. Pierwsza pieśń oblubieńca opisuje w tej pieśni oblubieniec siedem cech oblubienicy wychwala, z czego sześć dotyczy jej głowy. I tylko jedna piersi, czyli inne części ciała. Tutaj, w tej pieśni, więc większy nacisk jest położony na jej zdolność rozrodczą, na to, że ona jest płodna, że ona przynosi życie, na to, co jest, czyli na tą seksualność, można powiedzieć tak, dosłownie, jej. Ale zobaczcie, jaka jest tym mądrość? Dlatego, że pierwsza pieśń oblubieńca jest jeszcze przed ich ślubem. On ją chwali, on ją uwielbia, ale zwraca uwagę na jej głowę. Ile w tym jest taktu, ile szlachetności, ile świętości. Kiedy patrzę dzisiaj, to do jakiego doszło odwrócenia. Dzisiaj dziewczyny jakże bardzo często to swoje tyłki pokazują, piersi wypinają, eksponują tak, żeby tym przyciągnąć mężczyzn. Młode dziewczyny nasze, wystrzegajcie się tego. Nie tędy droga. Ja bym powiedział, że dzisiaj jest kult tyłka, tak? Kult cycków. Że dziewczyny eksponują tą fizyczność swoją często, żeby zwrócić uwagę chłopców. Nie tędy droga idzie. Ale to, na co Jezus zwraca w pierwszej kolejności uwagę, ponieważ za oblubieńcem jest Jezus, to na głowę. I za tym jest też pewne duchowe przesłanie. Kiedy my zwracamy się do Jezusa Chrystusa, to tym, na czym w pierwszej kolejności skupia się Jezus, to na naszej głowie. Czyli na przemianie naszego myślenia. Nasze myślenie musi się zmienić. Nasze postrzeganie się siebie musi się zmienić. Musimy zacząć siebie widzieć tak, jak Bóg nas widzi. W całej pieśni nad pieśniami, kiedy słuchamy tego, czy czytamy o tym, jak oblubieniec widzi swoją oblubienicę, to możemy być niezwykłym wrażeniem, w jaki sposób cudowny on nas widzi. Śpiewaliśmy dzisiaj najwspanialszy, najcudowniejszy o nim. Ale co ciekawe, w pieśni nad pieśniami jest tylko jedna pieśń pochwalna oblubienicy na temat swojego oblubieńca, ale są trzy oblubieńce na temat swojej oblubienicy. Za tym idzie taki wniosek, że Bóg trzy razy więcej w nas widzi, niż my w Nim. Jego oczy są tak głębokie, tak przenikają wiele rzeczy. On w nas widzi przez w sobie ten potencjał, który nam stworzył, który jest dla nas tak niezwykły, że nasze oczy, można powiedzieć, są w pewien sposób przyćmione. My nie zdajemy sobie sprawy, jak w niezwykły, cudowny sposób Bóg nas stworzył w Chrystusie Jezusie. To jest tak zdumiewające, że możemy być oszołomieni pięknem, które nas widzi Bóg. I On najpierw dociera do naszego umysłu i chce pokazać nam, jakimi dla Niego jesteśmy. Ciekawe jest umiejscowienie tych trzech pieśni w kontekście też takich relacjach naszych małżeńskich. Pierwsza pieśń jest, jak mówię, przed nocą poślubną. On ją chwali, on jest zachwycony, tak jak mężczyzna potrafi swoją narzeczoną być zachwycony. Druga pieśń oblubieńca pojawia się w sytuacji po konflikcie, kiedy w ich relacji dochodzi do zgrzytu. On do niej przychodzi, ona go odrzuca. On się wycofuje. Ale wtedy, kiedy ona go znowu zaczyna szukać i on zaczyna ją chwalić, okazuje się, że jego miłość ani na chwilę nie zmalała do niej. Że jej afront nie sprawił, że on się obraził na nią, być może. Że jak ty nie chcesz, ta ci też pięknym za nadobne oddam, nie? Jakże często dzisiaj, kiedy właśnie dochodzi do jakiegoś konfliktu w relacji, to dzisiaj ludzie natychmiast widzą, coraz częściej widzą jedno rozwiązanie. Rozwód. Coś nie gra, to rozwód zaraz. Od razu rozwód najlepiej, nie? Bo coś jest nie tak. I to nie tylko tyczy się małżeństw, ale w ogóle myślę wszelkich relacji międzyludzkich, że ludzie coraz szybciej widzą jedyne rozwiązanie, jak z kimś wchodzą w jakiś konflikt, to się odciąć od tego człowieka. Rozwieść się. Z mężem, żoną, z kościołem, z ludźmi jakimikolwiek innymi, z rodziną, z kimkolwiek innym. Tak szybko rezygnują z tej relacji. Natomiast to, czego nas uczy ta pieśń druga, że w sytuacji konfliktu to, czym kobieta potrzebuje, co jakby wiele badań pokazuje, że jedną z takich priorytetowych potrzeb kobiety, kiedy się kobiety pyta i później to jest sumowane, okazało się, że wiecie, co jest największą potrzebą numer jeden kobiety? Jak myślicie? Zostało tam powiedziane, że poczucie bezpieczeństwa. U mężczyzn poczucie bezpieczeństwa nie jest numerem jeden, ale u kobiety tak. Tak pokazują badania na podstawie różnych odpowiedzi kobiet. Zostało to sumowane i tak wyszło, że największą potrzebą kobiet jest poczucie bezpieczeństwa, poczucia bycia kochaną i poczucia bezpieczną. Zobaczcie, mądrość Pisma Świętego jest niezwykła. Widzimy tutaj oblubieńca, który nawet w sytuacji konfliktu, co robi? Nie mówi, że ona jest B. Ja ciebie mam gdzieś, bo ty mnie teraz odrzuciłaś, to się na ciebie też obrażę, ja ci pokażę. Nic z tych rzeczy. On cały czas mówi, jak ona jest piękna dla niego, jak on ją kocha i chwali ją, komplementuje ją. Ona może się znowu poczuć bezpiecznie przy nim. Że jeśli ona się zachowa nie tak, to nie musi się czuć zagrożona, że nagle on, tak, ty nie chcesz ze mną, to pójdę do innej. Tak? Że nic z tych rzeczy. Że jego wierność jest pewna, że jego miłość jest pewna. Ona może się śmiało oprzeć na nim, bo wie, że on ją kocha. Że on ją cały czas kocha. Natomiast trzecia pieśń tutaj jest też o tyle ciekawa, że ona się pojawia w kontekście publicznym. On tutaj ją chwali, zaczyna się od publicznej sceny, która później przechodzi w taką coraz bardziej intymną, ale kiedy zaczyna się jego chwalenie jej, jest to w kontekście tego, że oni nie są sam na sam ze sobą. Jest tutaj jeszcze chór. Nie wiemy jak liczny, ale są jacyś inni ludzie, którzy patrzą na nią, przed którymi ona tańczy, a on ją chwali. I myślę, że to też jest niezwykle istotne dla kobiet, że mąż chwali się swoją żoną wobec innych. Że mąż wywyższa niejako swoją żonę, że honoruje ją, że chwali się nią, że jest z niej dumny, przy innych, publicznie. Nie wstydzi się swojej żony, nie. Wręcz przeciwnie, ją chwali wobec innych śmiało. Oczywiście w pewnym sensie wszyscy potrzebujemy takiej pochwały, która jest nie w ukryciu, ale jest pochwałą wobec innych, nasze dzieci i tak dalej. Ale w tym kontekście to jest, myślę, niezwykle istotna wskazówka Pisma Świętego dla nas mężczyzn. To, czego kobiety w nas szukają, czego żony potrzebują od mężczyzn, to potrzebują mężczyzny, potrzebują męża, którego miłość jest stała, jest pewna, który wciąż widzi piękno swojej żonie. I to nie jest mężczyzna, który na początku, że tak powiem, miał różowe okulary, jak była narzeczona, to była, prawie że bogini, tak? Ale w małżeństwie, co nieco wyszło, różowe okulary opadły i okazuje się, że to jędza może być, tak? Czasami. I jak często dochodzi do takiej sytuacji, że mężczyzna, który był zakochany, nagle zaczyna mieć dosyć. Nudzi się, zbrzydła mu, tak? Biblia sama mówi o takiej sytuacji, że mężczyzna mógł, że kobieta, która mu zbrzydła, mógł się z nią rozwieść, jeśli znalazł w niej coś obrzydliwego. Natomiast widzimy tutaj Jezusa, który nie, tak nie robi. Ale cały czas podkreśla i wydobywa z niej jej piękno. I to jest nasze zadanie jako też mężczyzn. To jest wielkie wyzwanie. Żebyśmy byli z tych, którzy tak jak Jezus, widząc to, co, do czego Bóg przeznaczył nasze żony, i my jako pierwsi mamy największy wpływ na to, żeby nasze żony osiągnęły to, do czego Bóg je przeznaczył. Żeby zobaczyły siebie takimi oczyma, jak widzi je Jezus. I mogły się czuć kochane i bezpieczne nie gdzie indziej, ale przy boku swojego męża najbardziej. Bo my to będziemy podkreślać, podkręcać. Ciekawostkę wam jeszcze powiem, że w pierwszej pieśni pochwalnej oblubieńca on chwali jej 7 cech, w ostatniej 10. To też wskazuje na to, że on ciągle nowe rzeczy w niej podkreśla, nowe rzeczy akcentuje. Pokazuje, że on nie jest ubogi w tym wszystkim, no bo jak się już po jakimś czasie mówi, że się ze sobą zjadło beczkę soli i małżeństwo ma 20 czy tam ileś lat stażu małżeńskiego, no to czym można się zaskoczyć jeszcze? Ano można. Mężczyzna dalej może być, jako mąż może być twórczy i wciąż rozwijać swoją żonę, wciąż pobudzać to, żeby widziała piękno, naturalne piękno, które Bóg w niej dał, i to duchowe piękno, które Bóg dał w każdym z nas. A szczególnie w naszych żonach. Ale też jeśli chodzi o ten aspekt duchowy, słuchajcie, nie ma nikogo wspanialszego, najcudowniejszego niż jest Jezus. My możemy się czuć do niczego. My możemy się czuć bardzo źle ze sobą. Możemy mieć najgorsze zdanie na swój temat. Myśleć o sobie najgorsze rzeczy. Ale kiedy Jezus przychodzi, miłość Boża sprawia to nas właśnie pociąga do Jezusa, że Jezus widzi w tobie tak niezwykłe rzeczy, że trudno w niej uwierzyć. To o mnie może być? Tak wspaniałe słowa są o mnie? To się tyczy mnie? Tak, tyczy się ciebie. Bo ja ciebie takim stworzyłem, ja ciebie takim widzę i jaki jesteś w moich oczach, mówi Jezus, taka jest prawda o tobie. Nie to, co ty myślisz, nie to, co inni mówią o tobie. Ale to, jak widzi nas Jezus. I tak jak w tej drugiej pieśni pochwalnej, tak samo bywa z nami, że w sytuacji konfliktu, w sytuacji, kiedy my zawodzimy, kiedy my upadamy, kiedy my grzeszymy, jakże często mnie się to zdarzało i pewnie nieraz z wam, że człowiekowi jest głupio znowu stanąć przed Bogiem. To jest to, co mamy od początku, od Adama, kiedy zgrzeszył. Kiedy zgrzeszył, chował się przed Bogiem. Nie chciał przed Nim stanąć. Dlaczego? Bo grzech go oszpecił. Bo mu ciężko przyjść do Boga, z którym wcześniej nigdy nie miał problemu, żeby stanąć z Nim twarzą w twarz. Teraz było mu ciężko stanąć przed Bogiem. Bóg go musiał niejako w pewnym sensie szukać. Pytać się, Adamie, gdzie jesteś? On dobrze wiedział to o tym, tak? Ale Adam się zaczął chować przed Bogiem, chociaż to było niemożliwe. Ale tak często jest też z nami, że kiedy my upadamy, kiedy my grzeszymy i kiedy czasem patrzysz, że widzisz po sobie, jaki ty jesteś grzesznik, jaki ty jesteś niedobry, ciągle upadasz, ciągle zawodzisz i tak dalej, to potrafi się stać obciążeniem. Do tego jeszcze diabeł przychodzi i próbuje nas potępić, oskarżyć. Zobacz, jakie z ciebie jest zero. Zobacz, znowu zawiodłeś. Ileż razy można? I znowu przychodzą takie myśli, takie potępienie może przyjść do naszego życia. Możemy się bać, znowu pójść przed Nim i znowu Go prosić o wybaczenie w jakiejś kwestii, może tej samej, z której czasami od lat się możemy zmagać. Ale wiecie, co jest niesamowite w naszym Panu Jezusie? Pieśń nad pieśniami nam mówi. Przyjdziesz do Jezusa, to co o tobie powie? Moja piękna gołąbko! Nie ty moja wredna! Ileż razy można, już nie mogę cię ścierpieć, znowu nie wierzysz, znowu nie to, znowu nie to. Nie, nie taki jest Jezus. Przez to właśnie nas miłość Boża pociągać może bliżej do Niego, że kiedy przychodzimy do Niego, to nie ma rózgi, nie ma bata, nie ma słowa skarcenia, ty znowu, ty zły, ty niedobra, ty niedobry. Nie. Słowa Jezusa są niesamowite, dlatego też, że On ciągle podkreśla piękno i On chce nas wywyższyć, On chce nas postawić wobec innych i pokazać, zobaczcie, pochwalić się chce nami, pochwalić się chce swoim Kościołem. Zobaczcie, jaki jest niesamowity mój Kościół. Ludzie mogą mówić różne rzeczy. Najgorsze rzeczy o Kościele. A, ten Kościół to taki, wiecie, taki sobie jest, nie? A ludzie w tym Kościele, No i tylko tacy fajni z zewnątrz się wydają być. Poznajcie ich bliżej, to zobaczcie, to zobaczycie, co to są za ludzie. Plotkarze, jak i inni, inne złe rzeczy może robią. Ale Jezus tak nas nie widzi. Chociaż On widzi prawdę o nas. On cały czas podkreśla to. I to, o czym tu jest mowa, że najpierw Jezus podkreśla głowę, czyli podkreśla nasz umysł, że On chce przemienić nasze myślenie, chce zmienić nasze widzenie wszystkiego. Chce zmienić tak bardzo nasze myśli, że my zaczniemy siebie dostrzegać w zupełnie inny sposób, zaczniemy widzieć siebie i wszystko w ogóle Jego oczyma, tak jak On to widzi. Zaczniemy dostrzegać w sobie i w innych piękno, które On widzi w nas, żebyśmy przyjęli Jego sposób myślenia. I to jest niesamowite w naszym Bogu. Jak cudownie nas stworzył. Zobaczcie, iluż ludzi ma problem, kiedy na siebie spojrzą. Naturalny sposób, to nawet się mówi, że najpiękniejsze modelki siebie mają jakieś tam zawsze sobie coś znajdą, co jest niedoskonałe i się im nie podoba. Miliony innych może są, podziwiają, że taka piękna jakaś kobieta, a ona sama myśli, że jest brzydka. Bo są takie historie, że jest chuda, że coś tam i tak dalej. Czyli twórca w ogóle chirurgii plastycznej, twórca po jakimś czasie odkrył coś takiego i powiedział coś takiego. Żadna operacja plastyczna nic nie zmieni, jeśli ludzie najpierw nie zaczną widzieć siebie inaczej. On odkrył to, kiedyś czytałem takiego relacje, że kluczem do zmiany podejścia nie jest to, że, nie wiem, kobiecie się nos zrobi inny czy coś, ale to, jak ludzie siebie wewnątrz postrzegają, że to jest kluczem do zmiany. Że ludzie siebie po prostu nie akceptują. I nawet jak im nos poprawisz, to dalej będą mieć ten sam problem. Coś innego sobie znajdą. Dlatego Jezus zabiera się od głowy i to jest, On jest kimś, kto zmienia nasz sposób myślenia o sobie. Że możemy siebie zaakceptować i przyjąć ten Boży punkt widzenia. Jak mówi Psalm 139, jak cudownie Ciebie mnie stworzyłeś. Jak cudownie. Cudownie. Nie stworzyłem Ciebie jako zakałę, jako kalekę, jako zero, jako kogoś, kto się do niczego nie nadaje. W drugiej, tutaj widzimy, że Jezus zaczyna podkreślać coraz bardziej ten aspekt płodności. Płodności, którą jest oblubienica. I prawda, za tym się kryje też pewien obraz. Związek z Jezusem Chrystusem, wejście z Nim w przymierze, oznacza, że nasze życie nigdy nie będzie bezowocne. Że nie będzie życiem do niczego. Że nie będziemy zerem, że tak powiem, które nic nie wnosi. A może jeszcze zabiera, tak? Ale że On, tak jak w innym obrazie z Ewangelii Jana, kiedy jest powiedziane, że On jest krzewem winnym, a my latoroślami, które są w Niego wszczepione i tylko wtedy możemy wydać wiele owocu, kiedy jesteśmy razem z Nim. I tutaj jest ten sam obraz na przykładzie najbardziej intymnej, najwspanialszej więzi, jaką ludzie znają, czyli małżeństwa, że On chce być tak blisko z nami, chce wejść w taki wymiar społeczności z nami, który co zacznie przynosić, że staniemy się w pewien sposób, to jest obraz, brzemienni i zaczniemy przynosić życie. Obfitość, owoc, plon. Jak ona jest przyrównana, Twoje ciało do stogu pszenicy. Czyli przynosi plon, przynosi owocność. To jest nasze przeznaczenie. Tak jak Jezus powiedział, przeznaczyłem was na to, abyście szli i co? Owoc przynosili. Przyszedłem dać moim owcom życie. Jakie? Byle jakie, tak? Nie, w obfitości. W obfitości. To jest naszym przeznaczeniem. Kiedy Jezus widzi swój Kościół, to widzi go jako Kościół, który owocuje, który przynosi życie, który zdradza życie, przynosi nie śmierć, nie spustoszenie, nie zniszczenie, nie tragedię, ale tym, który przynosi życie. Tam, gdzie jest nieład, powstaje ład i porządek. Tam, gdzie jest pustynia, zaczyna pojawiać się ogród, zaczyna tętnić życie. Więc kiedy myślimy o sobie, prawdą jest to, Kościele Boży w Starogardzie, że Jezus, wchodząc z nami w związek, przemieniając nas, prowadzi nas do owocności. do tego, żebyśmy przynosili życie. Do tego, żeby pośród nas zaczęły się pojawiać duchowe dzieci. Ci, którzy są zrodzeni w Chrystusie Jezusie, za naszym też udziałem. Przez to, że jesteśmy z Jezusem Chrystusem w relacji, On zmienia nasze myślenie i daje nam swoją wizję, abyśmy szli i co robili? Uczniami czynili wszystkie narody. Abyśmy przemieniali tą ziemię. On nadaje naszemu życiu sens. Głęboki sens. I to jest życie, które jest nie życiem nieproduktywnym, ale życiem, które jest bardzo produktywne, które jest pożyteczne. I rodzi owoce. Przez to przyniesiecie mojemu Ojcu chwałę, że obfity owoc przyniesiecie. To jest nasze przeznaczenie. To jest coś, do czego On też nas uzdalnia, kiedy jesteśmy z Nim. Związek z Nim sprawia, że nasze życie, tak jak w tym innym obrazie o krzewie winnym, będzie przynosić owoce. On będzie nas oczyszczać i będziemy przynosić owoce. Więc może dzisiaj nas jeszcze nie jest zbyt wielu, ale prawdą jest to, że jak będziemy w związku z Jezusem Chrystusem i On będzie nas dalej przemieniać, wcześniej czy później musi się to objawić w nas i to się objawi. Owocność, żywotność, to, że będziemy ludźmi, którzy wnoszą życie tam, gdzie jest śmierć, którzy zdradzają nowe życie, przynoszą obfitość życia, obfitość wszelkiego błogosławieństwa i owocu. To jest nasze przeznaczenie. Nie wiem, co dzisiaj myślisz o sobie. Może myślisz, że twoje życie jest do niczego. Albo, że niewiele może zmienia. Że może niewielki jest twój wpływ. Że już niewiele możesz. Bo może za późno. Może ci już sił brak. Może chęci już brak, czegokolwiek innego. Ale nie z Jezusem. On jest tym, który to sprawia. I daje nam tę zdolność. Nasze życie będzie owocne. Jako Kościół będziemy doświadczać rozwoju, wzrostu i owocności. Z Jezusem Chrystusem. W przymierzu z Nim. Nie ma mocnych. To jest nie do zdarcia. On nas takimi widzi. On takimi nas tworzył. I On ma moc to uczynić tak, że w Nim staniemy się brzemienni Jego wizją, Jego pasją i przez miłość z Nim, kiedy jesteśmy w tej relacji, kiedy czerpiemy Jego miłość, ona przyniesie życie w nas i przez nas, nowe życie przyniesie. I to jest piękny obraz. Piękny obraz, piękna wizja tak naprawdę. Do czego przeznaczeni jesteśmy w naszym życiu? Więc możesz pomyśleć o sobie. Nie wiem, jakie masz myśli o sobie dzisiaj. Może są one dobre. Może nie. Może są takie i takie. Ale dzisiaj Słowo Boże do nas mówi. Wymalowuje takim niezwykłym, poetyckim obrazie przed nami nasz obraz. Bo te słowa są o nas. Bo my jesteśmy oblubienicą Chrystusa. Jak Jezus nas widzi? Także się w głowie nam nie mieści. W głowie nam się nie mieści, do czego przeznaczył nas Bóg. To, czego oko nie widziało, co do ludzkiego serca nie wstąpiło, co ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy Go miłują, napisał apostoł Paweł. Jak wielkie rzeczy. To się nam jeszcze w głowie nie mieści. Inny miejsce apostoł Paweł napisał, że Bóg mocą działającą w nas, nie gdzieś poza nami, w nas, może uczynić daleko więcej niż myślimy, niż się spodziewamy, niż prosimy czy rozumiemy. Jemu niech będzie chwała w Jezusie Chrystusie na wieki wieków, w Kościele. Jemu. Więc Jezus pracuje nad nami. Pracuje nad nami i jest kimś, kto zmienia nasze myślenie o sobie, o innych, bo jeśli zaczynamy widzieć siebie tak, jak On nas widzi, to zaczynamy też innych lepiej widzieć. Lepiej widzieć. Zaczynamy widzieć w innych to, co widzi Chrystus. Zaczynamy być kimś, kto w innych pobudza. Nie widzimy tylko wady, że tak powiem. Te złe strony, ciemne strony człowieka, które jakby naturalnie się same narzucają nam bardziej w oczy, bo zło nas dotyka, ale zaczynamy widzieć to, co może czasami jest ukryte, co jest zalążkiem dopiero, zalążkiem cech, bo być może dzisiaj czasami my jeszcze tacy nie jesteśmy, ale Bóg umieścił w nas ten potencjał, ten zalążek tego, żebyśmy takimi się stali. Taka jest nasza natura w Chrystusie Jezusie. To jest nasze przeznaczenie i powołanie, które On ma moc zrealizować i zrealizuje, kiedy jesteśmy z Nim. Kiedy się Jemu poddajemy, kiedy Go kochamy, kiedy przyjmujemy Jego miłość, przyjmujemy Jego, przez wiarę to, co On o nas mówi, to Słowo zaczyna w nas działać, bo wiara rodzi się ze słuchania Słowa Jezusowego i wiara zaczyna w nas działać, wiara jest czynna w miłości, zaczyna nas pobudzać, zaczyna zmieniać nasze myślenie, zaczyna zmieniać nasze uczynki. Dlatego też dzisiaj chcę, żebyśmy mogli się modlić, żebyśmy mogli wejrzeć w swoje życie, wejrzeć w swoje myśli, abyśmy mogli się przyjrzeć temu i posłuchać głosu Ducha Świętego, co On mówi na nasz temat. Bo może masz o sobie dobre myśli, ale On dzisiaj może tobie powiedzieć coś takiego, co ciebie samego zaskoczy. Do jak niezwykłych rzeczy Bóg nas powołał. I to jest nasze powołanie jako Kościoła tutaj. Nie patrzmy na to, że dzisiaj nas jest niewielu, nie patrzmy na nasze ograniczenia, nie patrzmy na to, że tego czy tamtego może nam brakuje. Patrzmy na to, co mamy w Chrystusie Jezusie. Może masz dzisiaj 5 chlebków i 2 małe rybki, a Jezus może tym nakarmić 1000, bo to rozmnoży o twoich oczach, jeśli to Jemu oddasz. Bóg jest wielki. To jest coś, co pociąga do Jezusa Chrystusa, bo to właśnie Jego miłość sprawia, że każdy z nas został pociągnięty do Boga. Miłość. Że On tak kocha jak nikt inny. Jak nikt inny tak bardzo kocha. Jego miłość jest najbardziej niezwykła. Dlatego powstańmy, żeby się modlić. Żeby wejrzeć w swoje serce, żeby przyjąć i uwierzyć temu, co On mówi o nas. Jeszcze więcej przyjąć, jeszcze więcej uwierzyć. Panie, dziękujemy Ci za Twoją łaskę, za Twoją dobroć, że Ty wciąż nas zadziwiasz i zdumiewasz, jak jesteś wspaniałym Bogiem, jak jesteś wspaniałym oblubieńcem, który sobie nas upodobał i sobie nas umiłował. Upodobałeś sobie każdego z nas i chociaż może ta myśl czasami nas zaskakiwać czy zdumiewać, znajdujesz w nas rozkosz. I chcesz ją znajdować. Chcesz, żebyśmy byli z Tobą, żebyśmy dawali Ci rozkosz. Uwielbiasz z nami przebywać. Nie gardzisz nami, nie brzydzisz się nami, ale chcesz, szukasz nas i chcesz naszej obecności. Chcesz być bliżej nas, chcesz być blisko. Intymnie. Chcesz doświadczać najbliższej relacji, jak to jest możliwe. I chcesz dać nam swoją miłość. Chcesz nam dawać swoją miłość i przez Twoją miłość sprawić, żeby życie się w nas obudziło. Żeby życie przez nas zaczęło przychodzić, żebyśmy zaczęli się rozmnażać. Panie, błogosławieństwo Starego Testamentu, kiedy rodzina życzyła pannie młodziej, żeby rozmnażała się w dziesiątki tysięcy, a jej potomkowie, żeby pokonali wroga jej miastów. Boże, dzisiaj w Twoim Kościele jest ten potencjał, że Ty potrafiłeś z niewielkiej grupy uczniów rozmnożyć ją do Kościoła, który dzisiaj ma miliardy ludzi. Taki potencjał wzrostu jest w Twoim Kościele. I dzisiaj w nas to samo też jest. Panie, Ty najlepiej wiesz, czego nam potrzeba. Twoje słowo pobudza w nas do tego, co jest najlepsze w nas. Potrzebujemy widzieć siebie tak, jak Ty nas widzisz i pomóż nam w tym, Panie. Ty wiesz, w czym nie dostajemy, jeśli chodzi o nasze myślenie na nasz temat, czy temat innych w Kościele, czy w ogóle Kościoła, co jeszcze nie jest takie, jak Ty nas widzisz i jak Ty myślisz. Pokazuj nam to i prowadź nas do Twojego punktu widzenia, abyśmy mogli to przyjąć, byśmy mogli się czuć bezpieczni przy Tobie, żebyśmy nie uciekali od Ciebie, ale wręcz przeciwnie, nawet jeśli upadniemy, zgrzeszymy, nie bali się znowu biec do Ciebie, i przytulić się do Ciebie, wpaść w Twoje ramiona, wiedząc, że to nie są ramiona, które mówią idź precz. Ale Ty powiedziałeś, nikogo, kto do mnie przychodzi, precz nie odrzuca. To są Twoje słowa. Wielu ludzi się boi stanąć, bo wstydzą się, myśląc, że nie są godni, nie są warci miłości, nie są warci, żeby ich kochać. Starają się zrobić wszystko, żeby chociaż trochę zasłużyć na miłość, kiedy my nie potrzebujemy tego robić. Bo Ty już nas umiłowałeś ponad wszystko, umierając za nas na krzyżu. Tobie było warto umrzeć za każdego z nas. I gdybyśmy byli jedyni, za których byś musiał umrzeć, nadal byś to zrobił. Umarłbyś za każdego z nas. Dlatego, że tak bardzo nas umiłowałeś. Bo widzisz w nas swoje dzieło stworzenia. To Ty nas stworzyłeś, Ty nas powołałeś do życia. I nie powołałeś jakiejś zera do istnienia na ziemi, ale ludzi, którzy są piękni, którzy są wspaniali i którzy będą przynosić wielkie błogosławieństwo. I ten Kościół ma w sobie ten potencjał, Panie. Ja chcę to widzieć wbrew różnym może rzeczom, które próbują się narzucić, że ten Kościół jest niezwykłym Kościołem, bo jest Twoim Kościołem. To jest piękny Kościół. Piękna grupa ludzi, piękna społeczność. Jedyna w swoim rodzaju i wyjątkowa. I nie jesteśmy jakąś małym, byle jakim kościółkiem. Ale w Twoich oczach przeznaczyłeś nas do wielkich rzeczy, do tego, żebyśmy przynieśli życie, aby tutaj w Starogardzie jaśnieć i okolicach i przynosić Twoje życie. Bo jesteśmy tutaj potrzebni. Jesteśmy tutaj potrzebni. Nas tu postawiłeś nie przypadkiem. Każdego z nas powołałeś nie przypadkiem. Nie żeby zapełnić jakieś puste krzesło w kościele tylko, ale żebyśmy naszym życiem uwielbili Ciebie w niezwykły sposób i oddali Tobie wielką chwałę, przynosząc obfity owoc. Każdy z nas, nie tylko nieliczni, niektórzy, może wybrani, ale każdy z nas. Działaj Duchu Święty dzisiaj w nas i pomóż nam to przyjąć. Wszystkim tym, którzy mają z tym być może problem. Gdzie nasza wiara jest tak nieśmiała, tak bojaźliwa być może. Kiedy być może nam trudno pewne rzeczy przyjąć. Ale Ty nam to pomóż. Przez słuchanie rodzi się wiara. Przez słuchanie Twojego słowa. Dzisiaj niech to słowo w nas działa i pobudza nas do wiary. Abyśmy stawali się oblubienicą, która staje się dojrzała.